Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawę nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Interwencja, audycja Radia Kielce i TVP3 Kielce, w której poruszamy trudne sprawy, bo problemy nie rozwiążą się wtedy, kiedy się ich nie zauważa albo się kiedy o nich nie rozmawia. Przeciwnie, wystarczy czasami jedno zdanie, jedna rozmowa albo jedna audycja. A interwencja taką audycją właśnie jest, dzięki której czasami można poruszyć niebo. Witamy Państwa.
Karolina Ziewiecka, TVP3 Kielce.
I Marcin Przemirski, Radio Kielce.
Dziś jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze 15 lat temu była Izba Wytrzeźwień, bo właśnie o tym, czy jest szansa na to, by taka placówka do stolicy województwa świętokrzyskiego wróciła, będziemy rozmawiać.
A problem jest, proszę Państwa, ogromny, dlatego że osób nietrzeźwych na szpitalach, szpitalnych oddziałach ratunkowych jest bardzo dużo. To obok tych pacjentów, którzy czekają na porady i czekają na interwencje medyczne, ludzie często agresywni, których boją się zarówno personel, jak i inni pacjenci, którzy są na oddziałach. Bardzo różnie się to kończy. Od czasu do czasu media donoszą o takich sytuacjach. Czasami są te sytuacje bardzo przykre, bo w najlepszym wypadku może skończyć się na demolce oddziału, a w najgorszym na poturbowaniu na przykład ratownika albo lekarza.
Rozmawiać na temat tego problemu będziemy z szeregiem naszych i Państwa gości. Są z nami przedstawiciele dwóch kieleckich szpitali, ratownicy medyczni, lekarze. Są również radni miasta Kielce.
Są także i władze Kielce, jest wiceprezydent miasta obecny. No i ci ludzie, którzy na co dzień obserwują, proszę Państwa, to co dzieje się na SOR-ach. Ratownicy i władze szpitali, oni wiedzą, jak ta ich rzeczywistość wygląda.
I od tego zacznijmy, od pytania właśnie o to, jak ta rzeczywistość wygląda. Czy rzeczywiście pijani pacjenci są problemem? Doktor Renata Nartowska, ordynatorka SOR-u w szpitalu kieleckim.
Problem pacjentów pod wpływem alkoholu i substancji odurzających jest dniem powszednim dla nas. To nie jest tylko sprawa weekendu. W Kielcach uważamy, że weekend się zaczyna w środę, a kończy we wtorek. Niestety tych pacjentów jest większość w porównaniu z tymi, co są bez jakichś substancji odurzających. Dzisiejszy dzień 12 osób świeżo przyjętych, 7 osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
Problemem jest agresja takich pacjentów?
Jest tym bardzo duży problem. Staramy się już wyczuć, który pacjent może sprawiać kłopoty, może zagrażać innym pacjentom i nam. I staramy się sedować tych pacjentów.
Marcin Kasiński, ratownik medyczny, koordynator SOR, również szpital kielecki. Z Pana perspektywy, często musi Pan siły używać wobec pacjenta, który jest pijany i agresywny?
Staramy się jak najrzadziej używać tej siły, ale często pacjenci pod wpływem alkoholu są agresywni i destabilizują pracę SOR-u, bo nie dają nam się zająć pacjentami, którzy tak naprawdę potrzebują pomocy, są w stanie zagrożenia życia.
Jak takie interwencje wyglądają, proszę powiedzieć, bo musicie się Państwo mierzyć z ludźmi, którzy są w bardzo różnym stanie. Niektórzy spożywają alkohol i upijają się na smutno, inni na wesoło, a jeszcze inni agresywnie są.
Tak, często mamy pacjentów agresywnych, więc musimy do tych pacjentów albo zastosować przymus bezpośredni, albo tak jak pani doktor mówiła, lekami sedować, tak żeby zachować spokój na oddziale, żebyśmy mogli pomóc innym pacjentom.
Zanim natomiast pacjent trafi na SOR, często jest w rękach ratowników medycznych, ekipy pogotowia ratunkowego. Jak Państwo sobie z tym radzicie, doktor Gołębiowski?
Witam. No niestety jest to też problem w naszym zakresie. Tych pacjentów rzeczywiście jest dużo i wydaje się, że coraz więcej. Natomiast sytuacja jest o tyle trudna, że ci pacjenci są w ograniczonej przestrzeni karetki i jakby nie możemy korzystać z dodatkowego personelu. Zwykle są to zespoły dwuosobowe, które z takim agresorem muszą sobie radzić. Oczywiście w tych dramatycznych sytuacjach korzystamy z pomocy policji, która pomaga nam opanować agresywnych, pijanych pacjentów. Natomiast, tak jak pani doktor mówiła, jest to codzienność naszej pracy.
Grzegorz Majka, dyrektor, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach. To jest niesamowite, co powiedziała pani ordynator. Czy u państwa tak samo jest podobnie, że pacjentów nietrzeźwych jest więcej tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy?
No rzeczywiście ten problem dotyka wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pewnie nie tylko u nas w województwie, natomiast no, u nas jest ten problem, że ci pacjenci, nawet jeśli wymagają zabezpieczenia tak naprawdę jakiegoś medycznego czy interwencji medycznych, to wtedy, kiedy już nie musieliby przebywać w szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli kiedy następuje ten proces trzeźwienia tego pacjenta, on wtedy najbardziej staje się tym pacjentem agresywnym i nie ma co z nim zrobić tak naprawdę. No, szpital wojewódzki za zeszły rok to było 1200 pacjentów w stanie upojenia alkoholowego. No, te liczby chyba mówią same za siebie, to co doktor ordynator mówiła na dzień dzisiejszy. 7 pacjentów w całym szpitalu kieleckim. U nas w szpitalu wojewódzkim ten problem również jest bardzo duży. No problem polega na tym głównie, że nie mamy co później z tym pacjentem zrobić, bo albo odbierze go rodzina, albo ktoś, kto jest w stanie, czyli osoba trzeźwa, przejmie pod opiekę takiego pacjenta, taką osobę. No ale jeśli nie, no to tak naprawdę no, zostaje taki pacjent w szpitalu i to stwarza już tutaj problemy i dodatkową pracę zespołu.
Ja jeszcze jeden wątek chciałam poruszyć. Agnieszka Nawrot, przedstawicielka zarządu grupy medycznej Artmedic. Dwa szpitale w waszym zarządzie, dwa SOR-y. Czy łatwo jest zorganizować personel medyczny do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym? Czy są problemy?
To jest żadna przyjemność.
Znaczy z personelem medycznym jest problem na każdym oddziale, natomiast rzeczywiście szpitalny oddział ratunkowy jest wyjątkowym miejscem pod względem presji i tak naprawdę strachu o swoje życie i walka z agresywnymi pacjentami. To, co poruszaliśmy na filmie i dlatego też te filmy powstały, tak? Nam bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby społeczeństwo zobaczyło, jak ta praca wygląda z drugiej strony, że to nie są tylko pieniądze i to nie jest przychodzenie do pracy tylko po to, tylko to jest tak naprawdę walka o zdrowie i życie pacjentów, którzy są zagrożeniem, tak? Niestety mamy przykłady tragiczne w skutkach w ostatnim czasie. A ci pacjenci nie są karani. My nic nie możemy zrobić. Personel medyczny, który zdecyduje się na pracę na SOR-ze, no przychodzi tam jednak z misją, tak? Dla nich najważniejsze jest leczenie pacjenta. Oni nie odmówią przyjęcia pacjenta tylko dlatego, że on jest pijany, no bo jednak mogło mu się coś stać. A tak naprawdę nie są chronieni jak funkcjonariusze publiczni, mimo że są funkcjonariuszami publicznymi w momencie wykonywania swojej pracy. Więc jest ciężko o personel, na szczęście mamy niezawodny na ten moment i mam nadzieję, że tak zostanie.
Jeszcze wrócę na chwilkę do pana dyrektora. Czy to nie jest tak, że państwo czujecie, że przejęliście niejako misję Izby Wytrzeźwień, że wtedy, kiedy ona zniknęła, te 15 lat temu, to nagle u was pojawiły się problemy tego rodzaju?
No tak, no wcześniej rzeczywiście ten pacjent po zaopatrzeniu medycznym mógł trafić do takiej izby wytrzeźwień, gdzie pod opieką opiekunów, pod opieką medyczną tutaj mógł sobie trzeźwieć i stąd po prostu po takim wytrzeźwieniu został wypuszczany do domu. No teraz ten pacjent rzeczywiście obciąża szpitalny oddział ratunkowy, tam przebywa czasami wiele, wiele godzin zanim wytrzeźwieje. Tym bardziej, że duża część z tych osób to są osoby, które notorycznie się powtarzają i wracają te same, więc ten poziom alkoholu we krwi, w organizmie jest dosyć duży, więc no, też ten proces trzeźwienia długo trwa.
Anna Mazur. Kartę stałego klienta, można powiedzieć. Panie dyrektorze, jeszcze jedna rzecz. Czy Izba Wytrzeźwień załatwiłaby tę sprawę?
No na pewno myślę, że tak, dlatego że nie mielibyśmy tego problemu, który jest tak naprawdę teraz, że nie mamy co z tym pacjentem fizycznie zrobić, tak? Nawet jeśli chcemy go umieścić w punkcie pomocy doraźnej, no to ten pacjent musi wyrazić na to zgodę, żeby tu przebywać, no i to stwarza no niestety największy problem.
Anna Mazur-Kałuża, dzisiaj w dwóch rolach. Z jednej strony rzecznik szpitala i to pani radna właśnie, która wywołała niejako ten temat, przedstawiciele Klubu Radnych Perspektywy. Jaki jest pomysł? Czego oczekujecie od władz miasta?
Czy to się da zrobić w ogóle?
Znaczy, my faktycznie kilka tygodni temu jako Klub Perspektywy, dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj w komplecie, jest Maciej Bursztyn, jest radny Dariusz Gacek, złożyliśmy interpelację z prośbą o reaktywację Izby Wytrzeźwień. Tak jak zostało tutaj powiedziane, no problem pijanych pacjentów jest potężny. To dotyczy nie tylko pracowników szpitali, ale także właśnie, tak jak już też koledzy powiedzieli, innych pacjentów. Pojawiły się informacje medialne i proszę uwierzyć, że pod każdą informacją medialną było mnóstwo komentarzy i wszyscy, którzy komentowali naszą interpelację, popierali reaktywację Izby Wytrzeźwień. Zwróciliśmy się o to do miasta, tak żeby wywołać dyskusję, tak aby zacząć w jakiś sposób interweniować w tej sprawie, aby nie doszło do tragedii. Ja wielokrotnie jako rzecznik szpitala informowałam o aktach wandalizmu. Parę tygodni temu, to już mówiłam na antenie Radia Kielce, pijany kopnął naszą pielęgniarkę w twarz. Nasi pracownicy wielokrotnie udają się na zwolnienia. Proszę zobaczyć, z jakim obciążeniem wiąże się ta praca. Kilka tygodni temu mieliśmy tragiczną informację o śmierci lekarza. Nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, stąd inicjatywa naszego klubu, interpelacja, w której zaapelowaliśmy, aby reaktywować Izbę Wytrzeźwień w mieście.
Praca, misja, tak jak Państwo mówią, ale to nie ma być chodzenie po linie i ruletka, czy uda mi się wrócić w całości do domu, czy nie. Izba Wytrzeźwień kosztowała miasto, ale to było 15 lat temu, 1,5 miliona złotych. Czy jest pomysł na to, bo trzeba wyasygnować, podejrzewam, nawet więcej. Krzysztof Gąsior.
Ja powiem tak, bo troszkę się bulwersuję tym, co słyszę. Ja wiem, że to jest problem, to bardzo duży problem. Natomiast powiem tak, służba zdrowia jest kompletnie nieprzygotowana do tych pacjentów, ale też nie jest tak, że to oni przejęli, państwo przejęliście funkcję Izby Wytrzeźwień, nie? Trzeba pamiętać o tym, że to nie dotyczy tylko pacjentów uzależnionych od alkoholu, czy tam pod wpływem alkoholu, ale również pod wpływem dopalaczy, pod wpływem narkotyków, a ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która powoływała te izby, w ogóle tych grup pacjentów nie obejmuje. Tych grup ludzi nie obejmuje, więc w tej chwili tylko...
Czyli na razie mamy lukę prawną?
Tak, tak, ale to przywracanie, powiedzmy, izby, no to byłoby w tym momencie zawężenie rozwiązania problemu. Jeżeli ten klient w domu się awanturuje i dawniej dzwoniły panie na policję, policja przyjeżdżała, zabierała go na Izbę Wytrzeźwień w ciepłą pościel. Dzisiaj policja zabiera go na dołek, bo tak powinno być. Jeżeli on jest groźny, niebezpieczny, on powinien iść do aresztu. Jeżeli jest jakieś wskazanie medyczne dotyczące zagrożenia życia, no to bez względu na to, tak jak państwo mówili, czy on jest pijany, czy on jest pod wpływem środków psychoaktywnych, musi być przyjęty. Ale pytam się, który SOR ma odpowiednie pomieszczenia do takich pacjentów agresywnych? Żaden SOR. Nie słyszałem, żeby w Polsce były takie.
Oni muszą leżeć wspólnie na sali z tymi, którzy przyszli po rzeczywistą pomoc.
Powinny być odrębne pomieszczenia, odrębne wejście dla nich i też w razie czego odpowiednio przygotowana ochrona, która sobie z nimi poradzi. No my nie możemy być niehumanistyczni, niehumanitarni i ignorować, powiedzmy, mimo wszystko zdrowie tego pacjenta. Więc problem to nie jest przywrócenie izb, bo to już jest przeszłość, bo to, w jakiej one formie funkcjonowały, to był skandal. Ile tam było zejść śmiertelnych, bo nie zdążyło pogotowie przyjechać, to są też twarde dane. Ile rocznie umierało ze względu na brak pomocy. Nie możemy ich tak zostawić, natomiast też nie możemy ich traktować. No ja nie pamiętam, proszę pana, takich szczególnych danych, ale to były duże ilości. Tak samo jak faktem jest, że oni są agresywni i biją i atakują personel, co nie powinno mieć miejsca i personel powinien mieć możliwość obronienia się w różny sposób, a też te podstawy prawne bardzo ograniczają personelowi taką możliwość obrony. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, jak to rozwiązać systemowo. Jak to rozwiązać systemowo? W tamtej formie izba już nie ma miejsca, ale jaką teraz ona powinna przyjąć formę? Jakie inne powinny być rozwiązania? Kiedy powinna interweniować straż? Kiedy policja? Kiedy on tu powinien trafiać? Albo jeżeli on już jest, nie ma zagrożenia zdrowia, to co? On w tym momencie, jeżeli zakłócał porządek, a ze względu na stan zdrowia trafił na SOR, policja go powinna zabrać, moim zdaniem.
I policja zabiera, panie dyrektorze. Teraz
Rozwiązania systemowe, nie tylko proste przywrócenie izby, bo to nic nie da. Rozwiązania systemowe.
Katarzyna Czech-Dominguez już tutaj komentowała to, co słyszeliśmy.
Dokładnie, ponieważ jako członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, no też muszę zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, bardzo często mamy do czynienia z tak zwanymi uzależnieniami krzyżowymi, czyli alkohol tak naprawdę i Izba Wytrzeźwień, która funkcjonuje na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, to jest przeciwdziałanie zaledwie jednej substancji psychoaktywnej, jednej substancji, która wywołuje takie, a nie inne zachowanie. W tym momencie substancji psychoaktywnych na rynku jest ogromna ilość. Są to przede wszystkim narkotyki, które chociażby w połączeniu z innymi substancjami, z alkoholem, ma to do rzeczy, że tak jak powiedział pan dyrektor Gąsior, nie ma rozwiązań systemowych w tym momencie. I to jest kropla w morzu, że tak powiem, potrzeb przeciwdziałaniu uzależnieniom i przeciwdziałaniu systemowym, edukacyjnym i dotarciem do tego typu osób, a nie ostatni element, że tak powiem, tego łańcucha, czyli Izba Wytrzeźwień, no, która no, to jest już w tym momencie, tak jak dokładnie jak pan dyrektor powiedział, to w tym momencie sens takich Izb Wytrzeźwień no, powoli się zatraca, ponieważ ich idea że tak powiem, taki...
Ich czas już, powiedzmy, minął w tej formie.
90. to jest końcówka lat 80. To były te czasy, kiedy rzeczywiście alkohol jako jedyna substancja psychoaktywna była najczęściej stosowana w społeczeństwie. W tym momencie tak nie ma. Nawet biorąc pod uwagę, jak pan pewnie prezydent się wypowie na to, ile i jakie koszty miasto by ponosiło w związku z tym, tylko, że tak powiem, niewielkim ułamkiem problemu uzależnień w społeczeństwie polskim.
Nie zgadzają się?
Jest taka, pani Kasi, czyli ponieważ problem jest znacznie większy niż lata temu, to tym bardziej nie należy nic robić, tak? Mam zrozumieć?
Nie.
Jeśli mogę dodać.
Nie. Wręcz odwrotnie, to źle zrozumiałeś.
Jest to spotkanie, powinien powstać taki zespół, który się tym zajmie i poszuka rozwiązań systemowych, szerszych.
Proszę pana, w naszej interpelacji jest jasno wyrażone nasze stanowisko, żeby wrócić nie do modelu z 2010 roku, tylko wrócić do rozmów, bo po pierwsze, to nie chodzi tylko o pacjentów nietrzeźwych, ale również pod wpływem substancji psychotropowych, aktywnych, które powodują jeszcze większe problemy niż osoby nietrzeźwe, bo to jest ciężkie do zdiagnozowania i ciężkie do przewidzenia, co taki pacjent zrobi pracownikowi medycznemu, o którego powinniśmy dbać, ale przede wszystkim chodzi o to, że ten problem nie kończy się w Kielcach. To jest międzygminny problem. Dlatego apelujemy o to, żeby stworzyć przestrzeń do rozmowy, wygenerować ten budżet. My jako radni zgodziliśmy się na podniesienie podatków w Kielcach, między innymi po to, żeby ten dobrostan zapewnić wszystkim mieszkańcom, również pracownikom medycznym. I my oczekujemy tego od pani prezydent, że pani prezydent tą przestrzeń stworzy. Stworzy stół, przy którym zinwentaryzuje ten problem i zbuduje budżet na załatwienie tego problemu.
I ta rozmowa się właśnie, proszę państwa, zaczęła, dlatego że teraz jest taka możliwość.
Nasza interpelacja jakby wywołała dyskusję i taki był cel. Dostaliśmy odpowiedź od miasta. Miasto wyraźnie wyjaśniło, że po prostu nie stać w tym momencie gminy na to, żeby wznowić działalność Izby Wytrzeźwień, ale zacznijmy rozmawiać. Jest regulamin punktu pomocy doraźnej, przy którym się znajdujemy, który być może trzeba zmienić, tak żeby pracownikom medycznym było lżej. I taka jest teraz też inicjatywa naszego klubu, aby siąść do stołu właśnie w gronie specjalistów i nie zamiatać tego problemu pod dywan, bo jest ogromny.
Katarzyna Zapała.
Ja bym chciała... Szanowni państwo, dlatego może to uporządkujmy. Dlatego, że państwo mówicie, przywróćmy Izbę Wytrzeźwień. Tylko, że w Kielce, wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję, że ta Izba Wytrzeźwień, w tej formule i organizacyjnym aspekcie, w jakim ona funkcjonowanie może być, to miasto otworzyło punkt pomocy doraźnej. W tym punkcie pomocy doraźnej udzielana jest pomoc osobom właśnie pod wpływem substancji psychoaktywnych, a przede wszystkim właśnie alkoholu. Ale proszę pana, to jest tak, że jeżeli pacjent pod wpływem alkoholu zostaje przez policję dowieziony do szpitala, to też musi wyrazić zgodę. żeby iść na leczenie odwykowe, musi wyrazić zgodę.
Leczenie odwykowe, natomiast to jest szybka interwencja.
Natomiast, dobrze, i teraz my tak rozmawialiśmy troszeczkę poza anteną. W momencie, kiedy jest pacjent przebadany, bo bardzo słusznie moja przedmówczyni zwróciła uwagę, alkohol jest wyczuwalny. Substancje psychoaktywne, których jest coraz więcej, nie tylko narkotyki, ale również dopalacze, które są miksami, one nie są wyczuwalne. I tutaj konieczna jest biochemiczna analiza krwi i tutaj to się nie obejdzie bez specjalistycznego sprzętu. Mhm. Więc musimy to też mieć pod uwagę, że na przykład jeżeli ktoś się przewróci i czuć od niego alkohol i wtedy interweniuje policja, to jest decyzja policjantów. To jest decyzja tych ludzi, którzy się nimi zajmują. Jeżeli oni podejrzewają, że jest zagrożenie życia, to nie mają wyjścia takiego po prostu po ludzku, jak zawieźć go na przebadanie do specjalistycznego ośrodka.
Tutaj ja przerwę.
Ale w momencie, kiedy ktoś został już przebadany i jego życiu nie zagraża bezpieczeństwo, to szpitale to są miejsca publiczne. Jeżeli ktoś zakłóca porządek w miejscach publicznych, należy wezwać odpowiednie służby i wtedy ta służba powinna tą osobę wyprowadzić z tego miejsca.
Tutaj personel medyczny nie do końca zgadzał się z argumentacją pani radnej. Dlaczego?
Proszę państwa, wielokrotnie pacjenci wchodzą na własnych nogach, mając 5-6 promili. Rozmawiają z nami, nie potrzebują żadnej pomocy medycznej, nie są w stanie powiadomić rodziny, żeby ich odebrali. Prawo w Polsce jest na tyle niejasne, że my nie wiemy, co robić. Rodzina ich nie odbierze, my ich musimy trzymać, bo jest jakiś regulamin, który tam wykazuje jakiś poziom, który musimy obniżyć. Oni po prostu leżą i się śmieją z nas. Oni sobie robią żarty z was jako radnych i przynajmniej 1/10 z tych osób nie wymaga żadnej pomocy medycznej. To są milionowe koszty, które ponosimy my jako podatnicy przez NFZ.
Dariusz Gasek chciał tutaj też zabrać głos. Panie radny.
Tak, tu panie doktorze, sekundeczkę, szanując pana fachowość i zdanie w tej sprawie, ale my chyba troszkę albo nie wszyscy wiemy, albo jesteśmy tak dyskretni. Pracownicy medyczni są osobami bardzo taktownymi, profesjonalnymi i przyzwyczajeni do tej sytuacji. Natomiast ja spędziłem kilka nocy na różnych SOR-ach, również tutaj, ale jako dziennikarz za każdym razem, gdy jeszcze była Izba Wytrzeźwień i jak już był ten ośrodek. Proszę państwa, osoby, które są pijane i wymagają pomocy, bo się zraniły i tak dalej, po pierwsze, zrobiły to poniekąd na własne życzenie. Po drugie, są nazywani VIP-ami. Proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę. Dlaczego VIP-ami? Dlatego, że staruszka, niemowlę, ktokolwiek na SOR-ze czasami czeka kilka godzin, a pan pijany VIP jest przywożony karetką i natychmiast ma robione badania, tomografy i tak dalej. A jak się zachowują te osoby pijane? Ja ich oczywiście jako ludzi nie dyskredytuję, ale takie są fakty. Oni są agresywni, biją pracowników medycznych, rzucają się na nich. Pewnie, że nie wszyscy. Zanieczyszczają wszelkimi wydzielinami. Mamy o tym nie mówić? Ja powiem. Zasikują się, zażygają się. Z drugiej strony też potrafią się wypróżnić. I z tym wszystkim na SOR-ze mają do czynienia pracownicy medyczni. Te osoby trzeba po prostu oddzielić. Te ranne wymagające pomocy, jak każdemu człowiekowi trzeba udzielić, ale potem tego pijanego, szczególnie pijanego, który nie jest ranny, nie ma innych obrażeń oprócz tego, że raczył się upić, trzeba odseparować od SOR-ów i przewozić ich w inne miejsca. To, że on ma wyrażać zgodę, no to jest absurdem. No.
Anna Wiorska, Jaworska-Dąbrowska, co robić w takim razie?
Znaczy ja się zgadzam, że to jest problem systemowy i my nie do końca na pewnym poziomie jesteśmy w stanie go rozwiązać jako Rada Miasta, ale zgadzam się w 100% z radnymi klubu Perspektywy, że miasto ma pewne instrumenty, które powinno podejmować, żeby ten problem przynajmniej próbować minimalizować. Znaczy miasto wojewódzkie skupia ten problem ze zwielokrotnioną siłą. Do szpitali 4 bodajże na terenie miasta Kielce trafiają przecież pacjenci nie tylko z naszego miasta, ale też z jednostek ościennych. I wydaje mi się, że to jest taki moment, żeby zasygnalizować też pani prezydent potrzebę rozmowy na temat finansowania tego typu rozwiązań z partnerami, jakimi powinny być jednostki samorządu terytorialnego ościenne w stosunku do naszego miasta. Na pewno warto rozmawiać z powiatem kieleckim, na pewno z gminami, które z nami sąsiadują. Na pewno szukać takich rozwiązań, które usprawnią, ułatwią to funkcjonowanie na SOR-ach. No też z korzyścią dla nas, naszych mieszkańców, pacjentów, którzy tam trafiają. Ja myślę, że to jest taki wstęp do tych rozmów, jakie rozwiązania należy wypracować, ale mam nadzieję, że rzeczywiście to się przyczyni do tego, że powstanie zespół, czy nie powstanie zespół, ale powstanie dyskusja i powstaną pewne rozwiązania na poziomie miasta Kielce, które usprawnią funkcjonowanie.
I bardzo się cieszę, że
wiceprezydent miasta Kielce, bo tu
Tomasz
chyba...
Poremski.
Dzień dobry Państwu, bardzo dużo wątków, więc postaram się do wszystkich odnieść, ale oczywiście pokrótce. Przede wszystkim ja chciałem wyrazić podziękowania i naprawdę podziw dla Państwa za codzienną pracę, bo wiemy, że ona jest bardzo wymagająca, jak wszyscy tutaj stoimy, zdajemy sobie z tego sprawę, wszyscy widzieliśmy te filmiki. Natomiast rozmawiamy o Izbie Wytrzeźwień, która w Kielcach została zlikwidowana w 2010 roku i to nie jest tak, że Kielce są samotnym punktem na mapie Polski. Izby Wytrzeźwień nie powstają w Polsce, sukcesywnie są kolejne zamykane, teraz też Bytom i bodajże Gliwice przymierzały się do tego, żeby takie izby zamknąć. Jest tutaj postulat o tym, żeby wypracować rozwiązania systemowe. Ja się co do niego przychylam, natomiast to nie jest rozmowa na poziomie lokalnym, ale na poziomie ogólnopolskim, bo tutaj my nie możemy pewnych czynności samodzielnie podejmować. Czy to jest Rada Miasta, czy Prezydent Miasta, mówimy o tym, żeby zmienić regulamin ośrodka interwencyjno-terapeutycznego, przy którym się znajdujemy. My musimy go zmienić tak, żeby był w zgodzie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, czyli de facto musielibyśmy wrócić do Izby Wytrzeźwień. Jaki to jest problem? Są dwa kluczowe. Oczywiście jeden element to są finanse, bo wiemy, tak jak pan redaktor odpowiedział, w 2010 roku ta izba kosztowała ponad 1,5 miliona złotych. Dzisiaj możemy szacować, że to jest kilka milionów złotych. Natomiast to, co jest najważniejsze i to, co dzisiaj nie wybrzmiało, że w takiej Izbie Wytrzeźwień musi też pracować personel medyczny i to nie mogą być ratownicy medyczni, to nie mogą być tylko pielęgniarki, to przede wszystkim muszą być lekarze. Wiemy, z jak dużym wyzwaniem mierzą się dzisiaj szpitale. Teraz takim wyzwaniem musiałby się mierzyć samorząd, przy czym przypominam, że samorząd miasta Kielce nie zarządza żadną placówką medyczną i na pewno byłoby to bardzo problematyczne, żeby taki personel zapewnić.
Marcin Chłodnicki, co pan na to? Rozwiązanie systemowe na poziomie, może tak jak powiedziała pani radna, kilku gmin, dogadanie się, nie wiem, bo to już jest rzeczywiście sprawa, która opiera się dużo wyżej.
Myślę, że poziom kilku gmin to też nie jest ten poziom. To jest problem całej Polski, w związku z czym to jest i problem rządu, i problem samorządów, a szczególnie na poziomie takim, jak tu jesteśmy, w samorządzie miasta Kielce, no niestety miasto nie ma w pełnych kompetencji, jest władne do tego, żeby ten problem rozwiązywać, dlatego, że to policja nie podlega miastu, szpitale nie podlegają miastu, w związku z czym nie da się kompleksowo na tym poziomie tego problemu załatwić. Na pewno przywrócenie izb tych sprzed 20 lat jest rozwiązaniem całkowicie archaicznym, odstającym od dzisiejszych czasów. I na pewno też, bo w tej dyskusji trochę się przejawia takich wątków etycznych, na pewno trzeba podkreślić to, że wartość ludzkiego życia i zdrowia jest uniwersalna i bez znaczenia jest naprawdę to, czy ktoś jest pijany, czy trzeźwy. Tak samo trzeba podejść do każdej osoby. No i też chyba... I też chyba jest tak, że to, co możemy dzisiaj zrobić tutaj w Kielcach, to podjąć faktycznie tą dyskusję, tą inicjatywę, no to jest cenne w tym dzisiejszym naszym nawet spotkaniu i w tej interwencji.
Ja tutaj muszę zapytać o szerszą perspektywę panią Magdalenę Oleksiak, terapeutkę uzależnień, bo to też jest istotne. Pijemy coraz więcej jako społeczeństwo.
Ja jestem tak naprawdę przerażona, bo tutaj nie poruszamy w ogóle tematu, jeżeli chodzi o żywego człowieka, który tak naprawdę jest uzależniony i chory. Bo tak jak na co dzień spotykamy się z osobami uzależnionymi, które tak naprawdę są w tej ambiwalencji, czyli decydują się, czy podjąć to leczenie, czy nie, bo to jest, są jeszcze w silnych mechanizmach chorobowych i czasami ta ambiwalencja trwa kilka lat. A przerażające jest to, jak łatwy dostęp przede wszystkim najmłodsi obywatele tutaj naszego kraju mają dostęp do alkoholu, bo według WHO na jeden sklep to około 1000 osób powinno przypadać, prawda? A tak naprawdę w Polsce na jeden ten punkt sprzedaży alkoholu to jest około 200-250 osób. Więc tak naprawdę dostęp do alkoholu jest ogólnie dostępny. Mamy mnóstwo reklam. I jest to telewizja, radio i też reklamy, które gdzieś funkcjonują na billboardach. I no nie oszukujmy się, te ceny tych alkoholi są naprawdę na niskim poziomie. Więc tak naprawdę duży problem to też jest profilaktyka, której tak naprawdę jest na zerowym poziomie.
My mówimy o skutku. Natomiast może trzeba rzeczywiście leczyć przyczynę. 11,7 litra czystego alkoholu wypijane jest przez jednego statystycznego mieszkańca naszego kraju. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, też jest niewiele lepiej, bo 11,3. Po prostu wszyscy po ten alkohol sięgają. Co do punktów, o których pani mówiła, w latach 70. był jeden punkt na 600 warszawiaków, teraz jest jeden na 300. Jeżeli chodzi o pijanych z jakimiś radami, trafiają na SORY, natomiast awanturujące się trafiają do państwa. Małgorzata Perkowska-Kiepas.
Rzeczywiście nietrzeźwe, nieczywe osoby, wobec których podejmowane są interwencje, to są osoby, które trafiają do nas z interwencji domowych, bądź też z interwencji w miejscach publicznych. I tak jak pan redaktor wspomniał, o ile posiadają one obrażenia, wtedy na miejscu jest dysponowany zawsze załoga karetki pogotowia i to sanitariusze decydują o tym, czy ta osoba powinna być hospitalizowana, czy też nie. No policjanci lekarzami nie są, także nie mają też kompetencji do tego. Natomiast my, podejmując interwencje, korzystamy ze wszelkich możliwych rozwiązań, jeżeli chodzi o takie osoby. No w pierwszej kolejności taka osoba jest oddawana pod opiekę osobie zaufanej, osobie wskazanej, bądź też odwożona do miejsca zamieszkania, gdzie zaopiekuje się nią najbliższa osoba. Natomiast w sytuacji, kiedy takiej osoby nie ma, jest ona przewożona tutaj do punktu pomocy doraźnej. Natomiast w sytuacji, jeżeli odmówi ona badania stanu trzeźwości, bądź też, jeżeli nie wyrazi zgody na przebywanie tutaj, wtedy jest ona osadzana do wytrzeźwienia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Proszę państwa, interwencja nieraz pokazała, że jest takim katalizatorem, jeżeli chodzi o rozmowy. Pewne rzeczy, które rozpoczynaliśmy na antenie, potem udało się skończyć jakimś efektem. Dobrze by było, gdyby ta dyskusja, która została wywołana przez radnych, i to nasze dzisiejsze spotkanie, przyniosło kolejne efekty w postaci uporządkowania tych spraw, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, SORY to nie jest miejsce dla trzeźwienia.
Dokładnie, lekarze, personel medyczny, ratownicy medyczni czy pielęgniarki, no to nie są osoby, które powinny się mocować z pacjentami, tylko udzielać im pomocy, ratować pacjentom życie, nie walczyć o własne życie z pacjentami, którzy są agresywni.
Dyskusja się rozpoczęła, czekamy na efekty. To była interwencja.
Karolina Ziewiecka, TVP3 Kielce.
Marcin Przemirski, Radio Kielce.